Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie w sobotni poranek Bogna Bender-Motyka. Jak zwykle o tej porze rozmawiamy o wsi, o tradycjach i o zwyczajach w zasianych historiach, a dzisiaj kontynuować będziemy opowieść o Nocy Świętojańskiej, która w tym roku tradycyjnie w Muzeum Wsi Lubelskiej miała miejsce. Zapraszam do słuchania.
Zasiane historie.
Jesteśmy w sektorze Powiśle. Pani Iwona Olech i pani Bogna Głuchowska będą mówiły nam o symbolach ognia i wody i o świętych patronach tych żywiołów. Żywioły, które dawały i życie, ale też niosły za sobą ogromne niebezpieczeństwo. Stąd też wśród dawnych zwyczajów i wierzeń wszystko, od czego byliśmy uzależnieni i co mogło decydować o naszym losie, było ważne. O czym będziecie panie opowiadały naszym gościom?
Mówimy o takim praktycznym wymiarze ognia i wody, o tym jak się ją pozyskiwało, o tym jak się krzesało ogień, ale też co one znaczyły dla ludzi w taką noc jak dzisiaj, o tym jak obchodzono Noc Świętojańską, właśnie krzesząc ten nowy ogień.
Pani Iwona, tutaj koło pani sporo różnych artefaktów, do czego one nam się dzisiaj przydadzą?
Te wiaderka to są wiaderka, którymi dawniej czerpano wodę, czyli drewniane, ciężkie wiadra i przy nich stoją nosidła, zwane też koromysłami, które pomagały te ciężkie wiadra z wodą przenieść od studni do gospodarstwa, do domu. Bogata obrzędowość Nocy Świętojańskiej wiąże się z archaicznym kultem przyrody. Powszechnie uważano, że w tę najkrótszą noc w roku ziemia otwiera się i pokazuje ukryte w niej skarby. Woda, ogień i rośliny, a szczególnie zioła, nabierają wtedy mocy magicznych i to właśnie z nimi związane są te oczyszczające rytuały świętojańskie. To miejsce tutaj jest symbolicznym stanowiskiem, królestwem ognia i wody. Ich wymiar magiczny na co dzień był zastąpiony względami praktycznymi. Oczywiście wiadomo, że na dawnej wsi o wodociągach nie mogło być mowy. Wodę tam, gdzie zalegała ona płycej, wyciągano przy pomocą żurawi. Tam, gdzie zalegała ona głębiej, potrzebne już były studnie kołowrotowe. Koszt takich studni był dość znaczny, więc najczęściej taką studnię budowała cała wieś i później cała z niej korzystała. I miejsca takie wtedy stawały się sercem gromady i były w ciągłym ruchu. Tak ciężko wydobytą wodę należało jeszcze przetransportować do gospodarstwa. W tym celu pomocne były nosidła. To jest właśnie taki sprzęt. Mamy dwa wiaderka drewniane. One są niesamowicie ciężkie już same w sobie. Natomiast po napełnieniu wody były już niemiłosiernie ciężkie. Dlatego też takie koromysła, jarzma, różnie o nich mówiono w różnych regionach Lubelszczyzny, były na wyposażeniu każdego gospodarstwa i w codziennym użyciu. Ogień to kolejny aspekt wiejskiej codzienności. Zanim zapałki wynalezione w XIX wieku trafiły na polską wieś, korzystano z krzesiwa. To jest taki dwukabłonkowy, kowalskiej roboty przedmiot. Do tego konieczny w komplecie musi być jeszcze krzemień. I dzięki temu uzyskiwano iskrę. W komplecie musiała być jeszcze chubka, czyli sproszkowana, wysuszona chuba, która łatwo zajmowała się od tychże iskier. Nic dziwnego również, że tak z trudem uzyskany ogień ludzie bardzo szanowali i w wielu domach, gdy krzesano ogień, żegnano się i mówiono: witaj gościu pożądany, Jezusieńku nasz kochany, witamy Pana naszego i światłość Jego. Oczywiście ogień pod kuchnią był nie tylko źródłem ciepła, ale również i światła. Tego światła było niewiele, więc żeby rozjaśnić mrok, używano również łuczywa, czyli takich smolnych szczap, które po rozpaleniu wtykano w szpary w ścianach, bądź w specjalne świecaki, które ustawiano przy wiadrach z wodą. Oczywiście dla bezpieczeństwa. Korzystano również z kaganków, czyli z takich miseczek wypełnionych łojem, z takim knotem z włókna lnianego bądź konopnego. Zarówno kaganek, jak i łuczywo więcej dawały dymu niż światła. I tak ludzie trwali w mroku, szczególnie uciążliwym w długie jesienne i zimowe wieczory. Sytuacja zmieniła się w połowie XIX wieku, kiedy w 1853 roku, po uzyskaniu nafty z ropy naftowej, Ignacy Łukasiewicz skonstruował lampę naftową. Tą lampę, którą tutaj widać, to jest lampa tak zwana gospodarcza, z którą wychodziło się do obejścia. Były również lampy domowe tak zwane, ale w zasadzie sama budowa lampy jest bardzo podobna. Jest pojemnik na naftę. Jest knot płaski, który można było podkręcać, regulować płomień. Jest klosz, który chronił ten ogień. Lampy domowe różniły się jeszcze tym, że miały lusterko, które wzmacniało blask światła i wtedy tego światła było więcej. Lampa naftowa dawała już na tyle dużo światła, że można było przy niej pracować. Wtedy w ciągu tych długich wieczorów można było już prząść nici, można było drzeć pierze czy nawet tkać płótno. Woda i ogień, tak ważne w życiu codziennym, stały się nieodłącznymi atrybutami nocy świętojańskiej. Do dzisiaj, szczególnie w niektórych wsiach, jest zwyczajowy zakaz kąpieli przed nocą świętego Jana. Złamanie tego zakazu, czyli wcześniejsza kąpiel, groziła utonięciem, groziła porwaniem przez boginki wodne, przez utopce, ugryzieniem przez wodnego gada, a nawet chorobami skóry. Dopiero woda ochrzczona przez świętego Jana, ogrzmiana czerwcowymi burzami, rozświetlona i oczyszczona promieniami słonecznymi, zakwitała, była już wtedy bezpieczna i nabierała życiodajnych mocy. Wtedy dawała siłę, zdrowie, leczyła od chorób, a nawet od opętania. Czas świętojański był też czasem czyszczenia, dorocznego czyszczenia studni, aby woda była czysta, zdrowa i świeża.
Zasiane historie.
Ważnym atrybutem też tych obrzędów świętojańskich jest ogień. Ogień, który uważano w tradycji ludowej, że ma moc oczyszczającą, ochronną. Wtedy rozpalano ognie w dosyć specyficzny sposób. Te ogniska palone na wzgórzach, palone na łąkach czy wśród leśnych polanach albo nad wodą. Najpierw wbijano brzozowy kołek w ziemię, na który nasadzano jesionowe koło, którego szprychy oplecione były na smołowaną słomą. Tym kołem kręcono tak szybko, że pod wpływem tarcia ta słoma zaczynała się tlić, potem palić. Takie rozpalone koło zdejmowano wtedy z kołka i przetaczano do wcześniej przygotowanych stosów drewna. Wtedy otrzymywano właśnie taki młody, nowy, żywy ogień, który miał właściwości ochronne. Przy takich ogniskach zbierali się młodzi ludzie, przeważnie młode panny ubrane na biało, przepasane zielem bylicy. Tańczyły w kręgach, śpiewały pieśni świętojańskie. Czasami przy tych ogniskach też zbierały się kobiety zamężne i wrzucały pęki ziół do ogniska. Nad ranem, kiedy ognie już zaczynały przygasać, młodzi mężczyźni, chłopcy skakali przez ogniska, prezentując swoją męskość, swoją sprawność. To były formy zalotów. Czasami skakano również parami. I taki udany skok ze złączonymi dłońmi wróżył szybki ślub i udane pożycie małżeńskie. Już w XV wieku księża nazywali te ognie świętojańskie, kręgi taneczne, sabatami czarownic. Stąd też właśnie nazwa sobótki, czyli mały sabat. Z kolei w tradycji ludowej, w wierzeniach ludowych, ten ogień świętojański miał wręcz przeciwną moc, czyli chronił, miał moc wypędzania i płoszenia czarownic. Wiadomo też, że w tym czasie, właśnie w czasie przesilenia letniego, te czarownice zlatywały się w gromady, latały na miotłach, takich właśnie jak tutaj, na łopatach i miały przede wszystkim moc szkodzenia ludziom, a przede wszystkim odbierania krowom mleka. Włóczyły się po łąkach, ciągnąc za sobą sznury, uzdy końskie, mamrocząc zaklęcia i wtedy mogły z tych ust doić mleko, natomiast krowy marniały i traciły to mleko. Dlatego gospodarze w tym czasie nie wypuszczali bydła na pastwisko, tylko zamykali je w oborach, a jeszcze żeby wzmóc te właściwości ochronne, to przy drzwiach obory ustawiano skrzyżowane miotły. Czasami stare miotły również palono w ogniach świętojańskich, wierząc, że wypędzą właśnie te złe moce i czarownice. No i jak to w tradycji ludowej bywa właśnie, te wszystkie zabobony były przeplatane z wielką pobożnością. W tym czasie oddawano wielkiemu świętemu kościoła, Janowi Chrzcicielowi.
Zasiane historie.
Imię Jan po hebrajsku oznacza Bóg jest łaskawy. Było to bardzo popularne imię, bowiem Kościół wyniósł do rangi świętości aż 223 świętych o tym imieniu. Święty Jan Chrzciciel to była postać bardzo doniosła, ponieważ on bezpośrednio poprzedzał Zbawiciela, wskazał na niego, zapowiadał go, wreszcie ochrzcił go wodą z Jordanu. Święty Jan Chrzciciel urodził się na 6 miesięcy przed Jezusem w rodzinie kapłana Zachariasza i jego żony Elżbiety. Po ich śmierci, nie ma na to dowodów, ale prawdopodobnie dołączył się do Eseńczyków. To była taka grupa ascetów w miejscowości Qumran nad Morzem Martwym. Święty Jan Chrzciciel w wieku 30 lat, bo wtedy mężczyźni byli uznawani za dorosłych, rozpoczął swoją działalność publiczną nad rzeką Jordan. Został uwięziony przez Heroda Antypasa II za to, że wytknął mu bratobójstwo i kazirodczość. Wtrącony do więzienia i zgładzony przez podstęp Herodiady, która posłużyła się swoją córką Salomę. Wieści o tym rozniosły się szeroko po Jerozolimie, a później po całym świecie. Już od IV wieku zaczęto stawiać świątynie ku czci świętego Jana. Najsłynniejszą jest Bazylika świętego Jana na Lateranie. Mówi się, że to jest matka kościołów. W Polsce jest również wiele świątyń ku jego czci, ponad 300. Najsławniejsze to katedra we Wrocławiu, w Warszawie i w Kamieniu Pomorskim. Świętego Jana w ikonografii łatwo poznać po krzyżu, który dzierży, i po wielbłądziej sierści, w którą jest odziany. W naszym muzeum zwiedzający mogą go podziwiać w jednej z chałup, na przykład na przedstawieniu jako małego chłopca z barankiem. Kolejnym świętym o tym imieniu, który też jest związany z wodą, to jest święty Jan Nepomucen. Żeby poznać jego historię, musimy cofnąć się do XVI wieku, do Pragi, gdzie był spowiednikiem króla Wacława IV i jego żony. No i król Wacław chciał się któregoś razu dowiedzieć, z czego spowiadała się jego żona, na co święty Jan Nepomucen oczywiście nie chciał się zgodzić. Został za to wtrącony do więzienia, torturowany i wreszcie zrzucony z mostu na rzece Wełtawa. Święty ten, oprócz tego, że jest patronem dobrej spowiedzi, patronem dobrej sławy, opiekunem rodzin, był również uważany za świętego odpowiedzialnego za powodzie i za suszę, czyli za gospodarkę wodną, krótko mówiąc. W Polsce bardzo popularny święty, jego figurki często stały nad brzegiem jezior, rzek czy innych zbiorników wodnych. No i jeżeli święty nie wypełniał swoich obowiązków i gromadzie groziła susza lub powódź, w ramach ostrzeżenia wierni zwykli byli obwozić tą figurkę po jeziorze, a nawet fundować jej kąpiel. Nie wiadomo, czy te zabiegi dawały jakiś skutek. Wiadomo było, że święty Jan nie bał się wody, bo te figurki często znajdywano w odległości dosyć dalekiej od miejsca, gdzie oryginalnie były postawione. One po prostu podróżowały sobie rzeką i lądowały akurat tam, gdzie święty chciał, żeby mu oddawano cześć. Figurki te nazywano Nepomukami i zachowało się ich ponad 5 tysięcy. W naszym muzeum zwiedzający mogą obejrzeć świętego Jana Nepomucena nad zbiornikiem wodnym w białej kapliczce domkowej i w sektorze Roztocze na rozstajach w kapliczce Brogowej. Tego świętego łatwo poznać po stroju kanonika. Ma na sobie sutannę, komrze, na głowie biret, jako że był doktorem kościoła. No i trzyma krzyż i palmę męczennika.
Zasiane historie.
Kolejną świętą, ale już tym razem związaną z ogniem, jest święta Agata. Żeby poznać jej historię, trzeba sięgnąć do pierwszej połowy III wieku, do Katanii na Sycylii, bo tam urodziła się i żyła ta święta. To były czasy prześladowań. Ta święta ślubowała czystość i odrzuciła propozycję małżeństwa mera miasta. No i za to została wtrącona do więzienia, również okrutnie torturowana, wreszcie zgładzona na rozżarzonych węglach. I od razu prawie uznano ją za świętą. Także kiedy w pobliżu miasta wybuchł wulkan, niedługo po tym jak zginęła, wulkan Etna, mieszkańcy miasta wydobyli z grobu świętej Welon i ruszyli naprzeciw żywiołowi w uroczystej procesji. Podobno ta procesja dzięki tej świętej relikwii była w stanie zatrzymać gorącą lawę spływającą z gór tuż u wrót miasta. To wydarzenie rozniosło się szeroko po świecie i trafiło także do Polski. 5 lutego w dniu świętej Agaty w kościele święci się sól i przechowuje ją w domu. Służyła ona do leczenia bezpłodności, właśnie do oczyszczania studni w dniu świętego Jana, ale przede wszystkim trzymano ją na wypadek pożarów. Sól świętej Agaty od ognia strzeże chaty, gdzie święta Agata, tam bezpieczna chata. Musimy pamiętać, że przy słomianych dachach i drewnianej zabudowie w ciągu właściwie pół godziny można było stracić dorobek całego życia. Ludzie bardzo bali się ognia, a sól świętej Agaty miała taką właściwość, że ten ogień potrafiła zatrzymać, jeżeli cisnęło ją się w ogień. Zdarzało się też, że wynoszono tą sól podczas pożaru we wsi i obsypywano domostwo, po to, żeby właśnie zabezpieczyć gospodarstwo przed ogniem. Świętą Agatę można spotkać w wielu chałupach w naszym muzeum, na oleodrukach, które tam wiszą. Łatwo ją poznać właśnie po palmie męczeństwa i po tym, że trzyma kielich wypełniony solą. Ostatni święty związany z ogniem to jest święty Florian, znany jako patron strażaków i patron też chroniący przed ogniem. Jego historia sięga przełomu III i IV wieku. Miejsca, które nazywało się Noricum, to była północna część Cesarstwa Rzymskiego. Dzisiaj to są tereny Austrii. To były czasy okrutnych prześladowań, kiedy to chciano zniszczyć kościoły i zmuszać chrześcijan do oddawania czci rzymskim bóstwom. Święty Florian, on był rzymskim urzędnikiem lub żołnierzem, bo do końca nie wiadomo. Nie chciał na to przystać, poddano go okrutnym torturom, biczowano go, jego ciało szarpano obcęgami, wreszcie rzucono go z mostu na rzece Ennie, przywiązując mu do szyi kamień młyński. Także w ikonografii ten święty właśnie jest przedstawiany z palmą męczeństwa, z kamieniem młyńskim, no i jest w stroju żołnierza. W XII wieku relikwie tego świętego sprowadzono do Polski. Otóż Kazimierz Sprawiedliwy starał się o relikwie dla miasta Krakowa, dla stolicy Polski, u papieża Lucjusza. Papież przystał na to, ale nie chciał działać pochopnie. Zszedł do krypt i pytał świętych, czy zechcą jechać do Polski. Pierwszego zapytał świętego Szczepana, który na znak odmowy odwrócił od wieków martwą głowę. Następnie pytał świętego Wawrzyńca, który zareagował tak samo. Natomiast święty Florian, można powiedzieć z entuzjazmem, wyciągnął z grobu rękę z kartką, na której po łacinie było napisane: ja jadę do Polski. Wielka była radość pątników, którzy natychmiast załadowali cenny załadunek na statek i ruszyli w drogę powrotną drogą morską. Statkiem targały okrutne burze, tak jakby siły nieczyste sprzysięgły się przeciwko świętemu, ale szczęśliwie udało mu się dotrzeć do Gdańska, a stamtąd drogą wodną w górę Wisły do Krakowa. W Krakowie cenny ładunek przeładowano na wozy ciągnięte przez woły i ruszono w uroczystej procesji do Krakowa. Ale woły, nie wiedzieć czemu, zatrzymały się na kleparzu i nie chciały dalej iść. Uznano to za znak, że święty tu właśnie chce mieć swoją świątynię i tam kościół świętego Floriana stoi do dzisiaj. Ale w XVI wieku ten oryginalny kościół, który wybudowano świętemu Florianowi, był w pożarze, ale nie spłonął jako jedyny budynek na kleparzu w Krakowie. I od tego momentu święty Florian był właśnie tym świętym, który strzeże od pożarów i jest patronem strażaków. I od tego momentu w ikonografii pojawia się jako postać, która oprócz koła młyńskiego i palmy męczeństwa trzyma w ręku naczynie, którym gasi pożar.
Zasiane historie.
Stanowisko numer 4. Opowieści o ziołach świętojańskich i medycynie ludowej. Pani Anna Fajge-Samoń i pani Dagmara Karpińska siedzą sobie na ganku przy chałupie Zgłodna wśród przepięknych starych rycin i opowiadają naszym gościom o magicznej mocy ziół. Zaczynamy.
Dobrze, jeśli mówimy o nocy świętojańskiej, to warto wspomnieć, że jest to bardzo wyjątkowy czas. Wyjątkowy czas, gdyż dzień siłuje się z nocą. Jest to czas graniczny. Dawniej wierzono, że właśnie podczas tego wyjątkowego momentu, Wigilii Świętego Jana, dzieją się wyjątkowe rzeczy. Wtedy to właśnie demony, czarty, czarownice są bardzo aktywne, uaktywniają się, ale w tym kierunku, że szkodzą ludziom, więc ludzie chcąc zabezpieczyć się przed ich szkodliwymi zakusami, musieli korzystać z różnych praktyk. Nie tylko rozpalano świętojańskie ogniska, ale również stosowano zioła. I warto pamiętać, że właśnie wierzono, że te zioła świętojańskie muszą zostać zebrane przed Wigilią Świętego Jana. Ostatecznie w Wigilię należało pamiętać, że pod żadnym pozorem tych ziół nie można już zbierać właśnie w dzień Świętego Jana, czyli 24 czerwca. A dlaczego? A to dlatego, że czarownice na pewno już napluły na te zioła, na pewno te zioła nam nie pomogą, a jeszcze gorzej, bo zaszkodzą. Zioła miały przede wszystkim chronić od czartów, czarownic, tak jak już wspominaliśmy. Miały leczyć, ale także miały chronić od morowego powietrza.
Trzeba powiedzieć, że dawniej wyobrażano sobie i choroby, i przyczyny chorób, i to morowe powietrze w konkretny sposób, czyli w postaci ludzkiej. Jeżeli chodzi zwłaszcza o to morowe powietrze, to te wyobrażenia były, można by rzec, nawet spektakularne. Bo chociażby cholera, która od 1830 roku nawiedzała ziemię polskie, w tym również mieszkańców wsi, była wyobrażana sobie jako taka kobieta rozczochrana, w brudnej płachcie, z chustką zakrwawioną, która albo przemieszczała się pieszo, albo na nietoperzych skrzydłach, albo z kolei jechała nawet na wozie dwukonnym i zajeżdżając do takiej wsi, pukała nocą w okna, pytając, co robicie? Jak usłyszała, chwalimy Boga, to odpowiadała, to chwalcie na wieki i odchodziła. Ale jak usłyszała, śpimy, to mówiła, śpijcie na wieki i wtedy taka rodzina umierała. Tyfus na przykład wyobrażano sobie w ten sposób, a ten tyfus już tak na początku XX wieku, w latach mniej więcej 1918-19 też mocno dokuczał i doświadczał. Wyobrażano sobie tyfus jako mężczyznę, tutaj taka ciekawostka, eleganckiego w garniturze czarnym w białej koszuli, który wzrokiem sprowadzał nieszczęście. Można by jeszcze tutaj wspomnieć o chorobach zakaźnych dzieci, bo tutaj były dwie postaci z tym związane, Cicha i Kania. I Kanie wyobrażano sobie jako taką postać na obłoczku, która fruwała i wypatrywała dzieci, które były zostawione same sobie, bawiły się bez dorosłych. I wtedy te dzieci zapraszała do siebie na obłok i je porywała. Ale Kania współpracowała z Cichą, bo Cicha wcześniej chodziła po wsiach i zabijała czarnym takim prącikiem, czarną różdżką dzieci i te takie niedobitki właśnie porywała Kania. Jest nawet taki wiersz dotyczący Cichej z 1841 roku, który właśnie ją opisuje. Jak mnie pamięć nie zawiedzie, to spróbuję kilka wersów przywołać. Mówią, że gdzieś chodzi w świecie jakieś dziwne, ciche dziecię. Dziewczyneczka jest to mała, twarz jej śniada, suknia biała. W polne maczki się przebiera, na cmentarzu kostki zbiera. Krwawą chustą głowę słoni, ciemny pręcik trzyma w dłoni. A gdzie przejdzie, tam jej ramię każdy kwiatek niszczy, łamie. A gdzie przejdzie, tam i wiośnie nawet kwiatek nie wyrośnie. Wiersz jest o wiele dłuższy, ale ja już go nie pamiętam, więc wiersz skończymy na tym, ale można by właśnie tutaj powiedzieć, prawda, że te zioła od morowego powietrza przy okazji właśnie Nocy Świętojańskiej zabezpieczały bardzo.
Zabezpieczały bardzo. Może na początek powiemy o typowym zielu świętojańskim, jakim jest dziurawiec. Dziurawiec. Tutaj mamy troszkę dziurawca. I tak, dziurawiec, szanowni państwo, jest zwany zielem świętego Jana, ponieważ kwitnie on właśnie w okolicach świętego Jana, czyli 24 czerwca. Kolejna nazwa tego właśnie ziela to przestrzelon. A dlaczego? Ponieważ gdy weźmiemy listki, spojrzymy w niebo, pod słońce, zobaczymy jakby małe dziureczki. A skąd one się tutaj wzięły? Wierzono, że diabeł ze złości przekuł igłami właśnie liście tego ziela. Dodatkowo ciekawa nazwa, ciekawa rzecz związana z dziurawcem to mianowicie taka, że nazywano dziurawiec krewką Matki Boskiej. A dlaczego? Ponieważ jak weźmiemy dojrzałe kwiaty, rozetrzemy w palcach, w dłoniach, pojawi się sok koloru czerwonego. Dziurawiec również był nazywany fuga demonum. Skąd taka nazwa? Wierzono, że właśnie ta roślina leczy ludzi opętanych od czarta, stąd też zwana ucieczką czartową.
I ten dziurawiec też świetnie chronił przed urokami. I tutaj trzeba powiedzieć, że my mówimy tutaj u nas w muzeum o tych czasach, kiedy wierzono w uroki. I dawniej mawiano, że są oczy do Boga i do czorta. I te oczy do czorta to właśnie były oczy urokliwe, które powodowały, że jak na kogoś spojrzały, sprowadzały nieszczęście i temu człowiekowi przestawało się darzyć. Więc tutaj trzeba było rozpocząć odczynianie uroków, zamawianie i trzeba było zwołać medyka wiejskiego. A tym medykiem na wsi to oczywiście był znachor, bo tutaj akurat o tej sytuacji, jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to też tutaj możemy dużo powiedzieć, natomiast trzeba by rzec, że to zamawianie to była praktyka słowna, bo dawniej na wsiach wierzono w to, że słowo ma moc tworzenia. I oprócz słowa to było jeszcze także działanie konkretne, bardzo często też przy użyciu tych roślin. I to słowo, drodzy Państwo, miało tutaj też bardzo duże znaczenie, bo można było taką chorobę, która weszła w człowieka, wyganiać przy właśnie używaniu tych zamówień w różny sposób. To, co znachor mówił, to bardzo często nie było wiadome, co tam znachor mówi, ale zachowały się takie różne formuły słowne i je można odnaleźć. Bo na przykład można było straszyć taką chorobę, żeby wyrosła. I wtedy na przykład mówiono: okrutnico, boleśnico, ty wielka brzydnico, skądeś ty przyszła? Czy z chłopa, czy z baby, czy z dalekiego, czy z bliskiego? Łodejdź na pola, łodejdź na lasy, tam gdzie słonko nie dogrzeje i gdzie kogut nie dopieje. Ale można było też w drugą stronę, czyli próbować się przypodobać, żeby ta choroba poczuła się taka połechtana i można było jej mówić: bólu, bólu, mój piękny bólu, mój najmilejszy bólu, opuść żyły, kości w imię boskiej miłości.
No dobrze, my tutaj o bólu, bólu, tak mówisz, Jadwisiu, to jeśli o bólu, to cóż na ból głowy? Na przykład łopian. A dlaczego łopian na ból głowy? A bo związana jest z tym taka legenda, mianowicie jak ścięto świętego Jana, to jego głowę odcięto, wrzucono właśnie w liście łopianu i Bóg tak dał, że ta głowa się zrosła. Stąd używano łopianu pokropionego wódką i przykładano do głowy na ból, no właśnie na ból głowy.
A jak do takiej wódki dodało się odchodów ptasich, to było jeszcze nawet mocniejsze. I to mówimy naprawdę, ponieważ zioła ziołami, ale tutaj stosowano też w tej medycynie ludowej dodatkowe specyfiki, które miały zadziałać. Więc na przykład jeżeli tutaj pani stwierdzi, że prawda boli głowa, a widać, że boli głowa, ale zdecydowanie dzisiaj boli głowa, to trzeba było coś z tym poradzić. Jakby tutaj... Chociaż ten sposób to na mężczyznę, mi tu trzeba mężczyzny, to o tym nie będziemy mówić, to poczekam na jakiegoś mężczyznę z bolącą głową, tam może i nadchodzi, ale można było na przykład, proponujemy też, że jeżeli ciebie boli głowa, to w domu trzeba znaleźć kogoś chętnego, kto by ci czoło wylizał intensywnie i potem pluł na wszystkie strony świata i to mogło zadziałać. Czy można było też znaleźć pierworodnego gdzieś urodzonego i pod nogą przechodzić?
Tytuł o lizaniu czoła, tak. A Oskar Kolberg pisał, że właśnie takie zioło łopian, który mamy nad naszą strzechą, było wysuszone, potem było przez lód rozmaczane w wodzie bądź w barszczu i również służyło jako lekarstwo na ból głowy, więc niekoniecznie lizanie tego czoła, ale również przykładanie tego łopianu roztartego chociażby z wodą, z oliwą, miało pomagać.
My tak tutaj śmichu chichu, ale trzeba naprawdę pamiętać, że ta sytuacja zdrowotna na wsiach polskiej w okresie przedwojennym, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, była bardzo trudna i te praktyki znachorskie były często praktykowane i ono oczywiście przynosiło wiele częściej szkody, nieraz doprowadzało do wielkich cierpień albo i śmierci. O tym naprawdę często można spotkać takie wzmianki w gazetach przedwojennych nawet. Natomiast tutaj ludzie też na wsi nie mieli takiej możliwości często, żeby się udać do lekarza. Statystycznie, tak podaje dane na rok 1935, w województwach centralnych, do takich należało lubelskie, na 10 tysięcy mieszkańców przypadał 2,1 lekarza. lekarza. I ci lekarze byli w miastach, w miasteczkach. To też tutaj musimy wiedzieć, że jeżeli ludzie chcieli skorzystać z porady lekarskiej, to były takie momenty w ciągu roku, jak zaspy śnieżne zimą, wiosenne roztopy, które powodowały, że wsie były miejscem całkowicie odciętym od świata. I ci ludzie naprawdę byli zdani sami na siebie. Poza tym tu pamiętajmy też, że ludzie byli biedni. Więc jeżeli już ktoś chorował w domu i miał się udać do lekarza, to się wiązało z wydatkiem takim finansowym. Nikt nie ratował dzieci, nikt nie ratował starców. Jeżeli ojciec zachorował, od którego zależało utrzymanie rodziny, to wtedy owszem, sprzedawało się krowę, czy sprzedawało się konia, jechało się do tego miasteczka, do lekarza. Już często w tym ostatnim momencie, kiedy zioła nie zadziałało, znachor nie pomógł, jechało się do lekarza, tam szło się do niego, jeszcze za poradę się płaciło, ale potem jak ludzie szli do apteki wykupić leki, to tutaj spotykali się z takimi kwotami, na które ich nigdy nie było stać i mało kiedy wykupowali te lekarstwa, wracali do domu, chory oczywiście w stan chorego się nie poprawiał, umierał, a to utwierdzało ludzi w przekonaniu, że taki lekarz miasteczkowy to na pewno nie jest w stanie pomóc, bo to jest kolejna rzecz.
To jest lekarz na miasteczkowe choroby.
Tak jest. Dawniej mawiano, że lekarz miasteczkowy pomoże na miasteczkowe choroby, ale trzeba być naszym, takim z naszym lekarzem, żeby znać choroby ludowe. Zdarzało się, tu jeszcze tylko dodam, że tacy lekarze naprawdę z pasji jechali na wieś pomagać, ale wtedy wchodzili do chałupy. Pytali, co ci gospodarzu dolega? A gospodarz mówi, a to zruszyła mi się macica. Panie doktorze, albo kołtun mi się wije na głowie. No to lekarz mówi, panie, nie ma pan zruszonej macicy, bo pan nie ma macicy, a tego kołtuna trzeba obciąć. Chłop się łapał za głowę i mówi, panie, to co z pana za lekarz, jak pan nie wie, o czym ja w ogóle mówię? I ta współpraca w ogóle się nie układała. Ten brak zaufania to też był tutaj ważnym powodem, dla którego ludzie na wsiach nie korzystali z porad profesjonalnych lekarzy.
Zasiane historie.
To może wróćmy do ziół świętojańskich. Tak. Kolejnym ziołem na ból, na czarty, na czarownicę z pewnością jest piołun. Jest to ziele bardzo uniwersalne. Na ból czego? Na ból żołądka, ale tutaj głównie podkreślano jego właściwości magiczne. Na przykład ja dzisiaj jestem przepasana zielem piołunu, ponieważ jest to nieodłączny element nocy świętojańskiej. Właśnie piołun palono między innymi w ogniskach. To wianeczkami uwitymi z piołunu okadzano domy w momencie wielkich burz, wielkich grzmotów, ponieważ wierzono, że ta czynność uchroni mieszkańców domostwa i obejścia. Co więcej, piołun był stosowany na ból krzyża. Drodzy Państwo, panie, które szły w pole do pracy, między innymi przy żniwach, też przepasywały swoje biodra piołunem, wierząc, że to zioło pomoże.
Więc jak kogoś z Państwa, chociaż tu same panie na razie, boli kręgosłup, krzyż, to tam jest też piołun, można się opasać. A ja tak jeszcze wspomnę, że ten piołun i te problemy żołądkowe to też ciekawa rzecz, bo ten piołun pito właśnie z nadolegliwości żołądkowe spowodowane przez macicę. Bo teraz ważna rzecz, w kulturze ludowej wierzono, że macicę ma i chłop i baba. Ta macica wyglądała tak w wyobrażeniach ludu jak taki robaczek, który ma wiele nóg i jest mniej więcej w okolicach pępka. I teraz macica miała swój charakter, jak w ogóle wszystkie choroby, które wchodziły i ona była taka też złośliwa. Jak jej się coś nie spodobało, to mawiano, że macica się zruszyła i to wszystkie takie dolegliwości żołądkowe, bóle brzucha, to były spowodowane tą macicą, która zaczyna wędrować i tam szczypać tymi odnóżkami. Macica też lubiła kąpiele, więc wierzono, że w nocy ona potrafi wyjść sobie przez usta, pójść się wykąpać do takiej jakiejś sadzaweczki, do jeziorka i potem wracała z powrotem na swoje miejsce, te w okolicy pępka, wykąpana, zadowolona i spokojna.
To tyle o macicy.
Tak, ale idziemy dalej.
Wróćmy do nocy świętego Jana. Święto dedykowane w czasach pogańskich, święto kupały, dedykowane miłości, płodności, związane z ogniem i z wodą. To może kilka słów na temat ziół i miłości.
Niech będzie.
O rucie. Ruta, zwana przez między innymi przez Oskara Kolberga godłem dziewictwa. Jest to symbol panieństwa, dziewictwa, czystości, ale ruta jest nieodłącznym elementem wianków panien młodych obok barwinka. Rutę właśnie przypinano również gościom weselnym do czapek. Natomiast jeśli chodzi o stare...
Tak, tu trzeba powiedzieć, młode owszem, panieneczki, ale dawniej na wsiach mawiono, że jak która ma ciągle co roku sieje rutkę u siebie w ogródku, to jest siewczyni rutki, czyli stara panna po prostu.
Mm-hmm. Dobrze, to ja jeszcze wrócę do tych wianków, wianków rucianych. Jeśli wdowa wychodziła za mąż po raz kolejny, bądź panna z dzieckiem, taki właśnie ruciany wianek nie wędrował na jej głowę, lecz był układany na ramieniu. Była wkładana zmarłym chłopcom i dziewczętom do trumien witowianki na głowę dla dziewcząt, a chłopcom natomiast te wianki uwite przypinano do boku. Także do trumien ta ruta wędrowała.
To tyle o miłości.
Ale nie, ruta oczywiście. Ruta oczywiście jest, wznieca w damach płomienie miłosne, jest afrodyzjakiem. Mawiano, że przez samą woń działa pobudzająco w kierunku miłości na kobiety.
I nie tylko ruta, prawda? Mhm. Bo jest wiele roślin, które były używane, żeby przywołać miłość. Jest też bardzo silna roślina, o której nie mówiłyśmy jeszcze, bez.
Bez.
Mówiłyśmy?
Nie. Bez to jadwisiu może tutaj przy zamawianiu chorób,
tak,
przy odpędzaniu.
Ale od razu powiem, że jak tutaj by się zdarzyła jakaś panieneczka, która chodzi, to jak mijacie, drogie panie, krzak bzu, to trzeba tam się zatrzymać, bo bez to bardzo silna roślina, to bez. O tym zaraz Marianka powie, ale to jak się zatrzymacie przy takim krzaku bzu i powiecie, widzisz mój drogi bzie, jak mnie bez chłopa źle, daj mi go w tym roku do mojego boku, to jest szansa, że ten bez tutaj pomoże i się pojawi faktycznie jakiś oblubieniec na horyzoncie.
A propos oblubieńców, to możemy wspomnieć o lubczyku, ponieważ lubczyk jest znanym afrodyzjakiem. Jak młode panny chciały zerwać to ziele do święcenia wianków, uważały, aby zrywać listki pochodzące z czubka krzaków, ponieważ to wróżyło szybkie za mąż pójście. Natomiast panny, które chciały być adorowane przez kawalerów, jednak jeszcze nie chciały wychodzić za mąż, nie spieszyło im się, musiały zrywać te listki od spodu krzaków. Jeśli zdarzyło się tak, że krzak został przez pannę wyrwany z korzeniami, no niestety wróżyło to staropanieństwo i taka panna bardzo rozpaczała.
No bo nie było gorszego nieszczęścia dawniej na wsiach niż zostać starą panną. To każda dziewczyna chciała wyjść za mąż, im szybciej, tym lepiej. Różne były praktyki stosowane ku temu, żeby ten ożenek za mąż pójście przyspieszyć. Chciałaś powiedzieć, Marenko, o tym?
Ja chciałam powiedzieć jeszcze o nasiężale.
Właśnie ja ten, no. Tak? To powiedzmy to ten.
Dobrze, jeszcze tak o jednej roślinie, niestety jej nie mamy, ponieważ częściej występuje w górach świętokrzyskich. Mianowicie jest to nasiężał, jest to rodzaj paproci. Paproci, ale takiej niespotykanej u nas, bardziej podobnej do Babki Pospolitej. I co z tym nasiężałem? Była taka legenda, mawiano, że o północy panny nago powinny udać się w miejsce, gdzie rośnie nasiężał, powinny ręką przez głowę zerwać to ziele, następnie szybko uciekać, nie odwracając się za siebie, żeby bies nie urwał głowy, kolejno nosić nasiężał jako amulet przy sobie i śpiewać czy wypowiadać słowa następujące.
My śpiewać nie będziemy, oczywiście nie będziemy Państwa tu straszyć, ale wyrecytować musimy, prawda? To na koniec wyrecytujmy.
Nasiężale, rwełcie śmiale, pięciopalce szóstą dłonią, niech się chłopcy za mną gonią, niech się gonią po stodole, po oborze, tak dopomóż, Panie Boże.
O ten wierszyk jeszcze raz przy bzie czarnym, żeby panie powtórzyły. No bo tego drugiego ziela nie ma u nas na Lubelszczyźnie. A to trzeba mieć ziele i stanąć przy bzie, to wtedy będzie jak działało, tak?
Tak jest. Jak pani ma potrzebę znalezienia wybranka, to ja zachęcam. Trzeba powiedzieć przy bzie wierszyk. Widzisz mój drogi bzie, jak mnie bez chłopa źle. Daj mi go w tym roku do mojego boku. O, proszę zapamiętać i ten.
Trzeba zapamiętać.
I dać znać, czy zadziałało.
Tak. A dużo, dużo na Lubelszczyźnie bzu jest czarnego, bardzo dużo.
To już wiem, co dzisiaj wieczorem będę robiła.
Zasiane historie.
I tak ta niezwykła noc świętojańska, która odbywała się w dzień i w trochę wymuszonych warunkach, odbyła się i jest już za nami. Liczymy na to, że w przyszłym roku będziemy wracać do dawnej formuły, o wiele szerszej, radosnej i zabawnej. ale cieszymy się z tego, co mamy i co możemy Państwu proponować. W najbliższym czasie zapraszać będziemy na żniwowanie, a wszystko będzie przygotowane przez nas z największą ostrożnością, tak żebyśmy byli przekonani, że zapewniliśmy Państwu całkowite bezpieczeństwo. Za uwagę serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, Bogna Bender-Motyka.